radiowo, naukowo.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną w studiu Agnieszka Dobosz, mentor i coach biznesowy. Człowiek, który podpowiada i doradza liderom, pracownikom, właściwie każdemu, kto potrzebuje zmiany i wsparcia w tym, jak prowadzić swoją firmę, jak pracować, jak zarządzać ludźmi, jak zarządzać firmą. No i właśnie, rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu o emocjach, a ja chciałabym, żebyśmy dziś porozmawiały o tym, jak słuchać, jak pytać, żeby uzyskać to, co najważniejsze dla siebie w każdą stronę, powiedziałabym, i dla każdej ze stron. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pytanie trochę spłaszczyłam, bo ono jest dość szerokie i mocne i daleko wybiegające, bo przecież no, jest takie powiedzenie, że można słuchać, a nie słyszeć.
Tak, tak, tak.
Przede
tak,
wszystkim,
tak. Umiejętność, prawda? Słuchania i zadawania pytań to tak naprawdę są dwa filary z coachingowego stylu zarządzania, tak? Mhm. I tak naprawdę jest jedna między, taka różnica
między... I szeleszczą między... kartki, tak, szeleszczą, tak, tak. To wykresy przyszły jakieś, tak, słuchajcie.
Bo słyszymy uszami, no, a słuchamy uważnością.
Tak. Tak, tak, z całą pewnością.
Tak. Musiałam sobie zajrzeć, żeby nie popełnić błędu.
Nie pokręcić
czegoś, żeby nie poszło moimi własnymi słowami. Ale tak, rzeczywiście tak jest. Mhm. Umiejętność słuchania. My nie potrafimy do końca słuchać ludzi. Nie skupiamy się na tym, co ludzie mówią. A najczęściej chcemy usłyszeć to, co chcemy usłyszeć. No a nie, tak, słyszymy tak naprawdę, co mówią ludzie.
Ja mam wrażenie, że dla wielu ludzi w pracy no, kompletnie nie ma znaczenia, co mówią jego pracownicy. Dla niego liczy się tylko to, co on sobie założy, zaplanuje i ten cel i do tego celu jakby dąży, tak? No ale jedno nie wyklucza drugiego, ja sobie myślę. Bo można dążyć do pewnego celu, słuchając przy okazji choćby pracownika czy współpracownika, czy osoby, która jest naszym partnerem w biznesie przecież.
Tak, ale to trzeba chcieć usłyszeć kogoś.
To jest trudne?
My się wydaje, że tak. Dla osoby, która nie chce usłyszeć, to może być trudne, bo to zależy styl zarządzania. Jeżeli ktoś ma taki niedemokratyczny, taki autorytarny, to nie będzie słuchał tego, co ludzie mają do powiedzenia. Nawet nie da ludziom szansy na znalezienie rozwiązań. Tak, nie daje przestrzeni na rozwiązania, na szukanie odpowiedzi, tylko sam daje te odpowiedzi. Zróbcie to tak, tak, tak. A ten styl coachingowy poprzez zadawanie pytań, to się pyta, co ci jest potrzebne. Co ci sprawia trudność? Czy znalazłeś inne rozwiązanie? Czy widzisz? Bo tak naprawdę odpowiedzi są w nas. Ludzie wiedzą, co jak zrobić, tylko czasami trzeba ich nakierować.
Tak, ale bywa też, ja bym na to jeszcze z innej strony spojrzała, bo bywa też, że nie zawsze rozwiązanie, które proponuje lider, czy szef, już tak to określmy, jest tym jedynym dobrym rozwiązaniem, że bywa, że pracownik ma lepszy pomysł. I teraz znowu, umiejętność słuchania, bo ja wychodzę z założenia, że uczymy się od siebie nawzajem. I nie ma nic złego w tym, że taki lider powie, właściwie to masz lepszy pomysł od tego, który ja zaproponowałem. Super.
Można to jeszcze inaczej powiedzieć, że czasami to jest tak, że lider nie jest otwarty na inną perspektywę. Nie wiem, czy już to wspominałam, czy nie, ale jak ja narysuję szóstkę, to ja widzę 6, ty widzisz 9.
No tak.
I możemy się kłócić, że ja cały czas widzę 6, ty widzisz 9. Ale mogę ciebie zaprosić. Chodź, Asiu, do mojej strony i zobacz, to z mojej perspektywy. Ja to widzę tak, tak i tak. Że rzeczywiście to jest 6. Okej, przyznajesz mi rację, że to jest 6, ale ty mnie też zapraszasz na swoją perspektywę i pokazujesz, że ja widzę 9. I wtedy dochodzimy do kompromisu albo wypracowujemy różne stanowiska.
I robimy z tego 8.
No, nieważne, co robimy, ale chodzi o to, że pokazujemy perspektywę. I bardzo ważne jest w tym takim otwartym i słuchającym stylu zarządzania być otwartym na inną perspektywę.
I to nie jest łatwe.
Tak, ale jeszcze jedno. Nie dość, że być otwartym, to szanować, że ktoś ma inne, odrębne zdanie. A to jest bardzo trudne.
Myślę, że to jest jeszcze trudniejsze chyba. A już te dwie rzeczy naraz, jak trzeba w sobie zmienić, no to w ogóle przejście przez Himalaje, drodzy Państwo, czasem. Ale da się to zrobić.
Da się to zrobić. To trzeba mieć otwarty umysł na to rzeczywiście, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy.
No najgorzej jest, jak pracuje się z człowiekiem, który głośno i wyraźnie stara się mówić o tym, że jest otwarty na człowieka i na nowe, a tak naprawdę tej otwartości w nim nie ma, bo moje jest mojsze. O tak bym to określiła kolokwialnie.
No to tutaj nie ma dialogu.
No to tu jest kłopot.
Tak. Mhm. Tutaj w ogóle nie ma słuchania. Nie rozmawiamy o słuchaniu.
No to ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, jak nauczyć się tego słuchania, jeśli już ta wola się pojawi i gdzieś dotrze do nas, że nie potrafimy, że nie dajemy przestrzeni, nie dajemy miejsca, bo zakładam, że można, tak jak mówiłyśmy, wyćwiczyć to i nauczyć się tego po prostu.
Od czego zacząć? Według mnie na czego zacząć? Skupić się na rozmówcy. Mhm. I tak naprawdę z zaciekawieniem na niego patrzeć, żeby nic innego w tym czasie nie zaprzątało moich myśli. Jestem skupiona tylko na tobie i oprócz tego, że słucham to, co mówisz, ale też patrzę na twoje emocje i odczytuję to, co ty mówisz. Zadaję ci pogłębiające pytania, stosuję parafrazę, czyli powtarzam cię. Czasami też pracuję się ciszą, bo żeby dać człowiekowi do końca powiedzieć to, co jest, tak? Albo po prostu zrobić pauzę i dopiero coś odpowiedzieć. To są takie elementy aktywnego słuchania człowieka.
No to jest, ja zamarłam, drodzy Państwo, bo zaczęłam sobie myśleć, jak to u nas wygląda i czy rzeczywiście jest ta przestrzeń na to, żeby ktoś skończył mówić. Nie, ja na przykład jestem człowiekiem, który ciągle przerywa, ale z uważnością słuchając tego po prostu dopytuję z ciekawości o to, co dalej i jak dalej to powinno wyglądać. Natomiast rzeczywiście bywam w sytuacjach, w których nie czuję się osobą słuchaną. Zupełnie. No i teraz tak, przekonać osobę czy siebie do tego, żeby nauczyć się słuchać, wcale nie jest tak łatwo, bo to, co mówisz, tak, uważność, skupienie, nieprzerywanie, niewtrącanie, danie wypowiedzieć się osobie, która stoi czy siedzi naprzeciwko nas, ale czasem ja mam takie wrażenie, trzeba gdzieś wtrącić i przerwać, żeby ta osoba właśnie miała... My no, nauczeni jesteśmy tego, czyli to jest potwierdzenie tego, że ktoś cię słucha.
Powiedzmy, że to jest ta parafraza tam za powtórzenie albo tak, czy ja dobrze rozumiem. Można przerwać, ale tak naprawdę delikatnie. Znowu w mentoringu, w sesjach staram się nie przerywać ludziom. I jak ja pracuję ciszą, to jak ktoś coś wypowie, zdanie, to ja sobie w myślach liczę 21. Jeżeli się klient przez ten czas nie zacznie mówić, dopiero ja zaczynam mówić.
Okej. Okay. I to się sprawdza.
To się sprawdza. Tak. I jeszcze ważne jest, żeby w rozmowie i w słuchaniu też nie oceniać drugiej osoby ze swojej perspektywy.
Czyli tu mówimy o tej szóstce i dziewiątce.
Tak, ale też, żeby nie oceniać tych naszych poglądów, tego wszystkiego. Być otwartym i poszerzać swoją mapę, jak ja to mówię. Mamy swoją mapę, ale też poszerzajmy.
Kompetencje, tak. Nie są to łatwe rzeczy, zwłaszcza tak jak mówię, dla osób, które są przekonane o tym, że one są otwarte, bo właściwie wydaje im się, że na każdy temat mogą porozmawiać, a tak naprawdę są skostniałe w swoich poglądach i w tych działaniach kierunku, może tak działań, które prowadzą i które robią. No i teraz znowu, co my możemy zrobić, jeśli pracujemy, czy jesteśmy zależni od człowieka, który nie potrafi słuchać?
Powiedzieć mu, chciałabym, żebyś mnie wysłuchał i nie przerywał, dopóki nie skończę.
I to zda egzamin.
Powinno. Powinno.
No więc właśnie, no myślę, że nie do końca tak to wygląda. Pytania, które zadaje lider. Zaraz wrócimy pewnie do tego, jak być tą osobą niesłuchaną. One mają, rozumiem, odkryć problem i... Tak jak mówiłaś, naprowadzić na jego rozwiązanie. Po prostu. Czyli zadajemy pytania człowiekowi tylko po to, żeby on upewnił się w tym, że idzie w dobrym kierunku. Ja to tak widzę.
Zadajemy pytania otwarte, niezamknięte. Żeby nie było odpowiedzi tak lub nie. Żeby pytania się nie zaczynały od dlaczego. Najczęściej powinniśmy zadać, w jaki sposób, czego potrzebował, co zrobiłbyś i tak dalej. Na przykład jest, dlaczego tego jeszcze nie ma? To jest bardzo takie oskarżające pytanie. Człowiek się zamyka. Dlaczego tego jeszcze nie ma? No bo jeszcze nie zrobiłem, tak?
No proste. Ale to jest prosta odpowiedź, że w ogóle tego pytania nie powinno być, tak, drodzy Państwo. Dlaczego tego jeszcze nie ma? No bo nie ma, no bo jeszcze, bo robię co innego.
A co potrzebujesz, żeby to skończyć?
Ile czasu potrzebujesz?
Tak, ile to czasu potrzebujesz? Jeszcze... Więc to już jest inne pytanie, już nie ma tego oskarżenia. I nie zaczynamy od ile. To już to też jest otwarcie na rozmówcę, niech on powie, ile czasu potrzebuje. Tak? Bo jak zadamy mu pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma, on już jest spięty.
Ja bym powiedziała, spięty to jest jedno, ale już ustawiony jak do jeża, że tak powiem. Nie? Czyli to już jest pozycja na zasadzie, znowu się mnie ktoś czepia. Znowu się mnie ktoś czepia, a ja przecież robię swoje, nie? I nie jestem, że tak powiem, robotem, który będzie na akord ileś rzeczy na raz robił. I że właściwie to szef powinien to wiedzieć.
No tak, ale w tym stylu otwartym, czyli tym pytającym, zadającym pytanie otwartym, to lider nie daje rad. Mhm. Nie moralizuje, nie uczy, tylko właśnie naprowadza. Mhm. No, co go potrzebujesz? Czego potrzebujesz, żeby zrobić następny krok? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że nie możesz ponieść porażki? Mhm. Różne są takie pytania.
A pytanie pod tytułem, czy mogę ci jakoś pomóc?
Nie do końca. Nie. Mhm. Czy ja mogę ci jakoś pomóc? To już jest od razu nastawianie, że ja, czy mam ci jakoś pomóc? Bym nawet powiedziała, czy potrzebujesz pomocy? Bo to niekoniecznie potrzebuje pomocy szefa. Może potrzebować pomocy koleżanki, kolegi.
Tak, no właśnie. No to teraz najtrudniejsze jest chyba zdanie sobie sprawy z tego, że nie potrafię słuchać jako lider, jako szef. Czyli przeanalizowanie tego, w jaki sposób ja traktuję ludzi i jak rozmawiam z nimi. Głównie po to oczywiście, żeby ich praca była bardziej efektywna, tak? Albo żeby oni mieli ochotę do tej pracy przychodzić i dać coś więcej od siebie poza tym, co jest w zakresie obowiązków.
Tak, no bo my jesteśmy nauczeni tych takich zamkniętych pytań. Dlaczego, po co, na co i tak dalej. Nie dajemy przestrzeni, żeby wypowiedzieć się. Tak, albo jeżeli ktoś przychodzi z pomysłem i powiedzieć mi, że ten raport jest zły, tak, że zrobiłaś tu błąd, można powiedzieć, okej, zauważyłam obszary do poprawy. Spójrz, czy możesz zobaczyć jakieś inne rozwiązanie albo inną propozycję. Nie dawać tej propozycji, tylko dać pracownikowi znalezienie tej...
Powiedzenie, że słuchaj, zauważyłem błąd, czy mógłbyś jeszcze raz zobaczyć i sprawdzić?
Nie to... błąd, ten obszar do poprawy. Ten błąd to rzeczywiście brzmi tak bardzo już tak oskarżycielsko. Jest tutaj obszar, nad którym można popracować, poprawić i tak dalej.
Czyli komunikacja.
Tak, tutaj troszkę inny komunikat, nie błąd.
Co zrobić w sytuacji, jak siebie psychicznie nastawić do pracy z człowiekiem, który nie słucha? I nic nie wskazuje na to, żeby tak szło w kierunku słuchania.
Nic nie wskazuje na to? Kompletnie?
Nie wiem. No to tak hipotetycznie.
Ja bym mimo wszystko próbowała.
Tak?
Tak. Małymi krokami. Aż w końcu.
Że dotrze.
Ta kropla drąży skałę. Za każdym razem powiedzieć, że nie odpowiada mi ten styl komunikacji. Chciałabym, żebyś mnie wysłuchał. Żebyś mnie nie przerywał. Chcę coś powiedzieć, dopiero wtedy ty możesz powiedzieć swoje zdanie. Gdzieś tam postawić tą granicę, tą asertywność, że dbam o siebie, jednocześnie o ciebie. Chcę coś powiedzieć? Daj mi powiedzieć do końca. I wtedy ja chętnie poznam twoje zdanie. Ale to potrzeba odwagi.
No tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że na to potrzeba odwagi, to jest jedno. Nie odwagi cywilnej jako takiej, żeby komuś w twarz prosto wyartykułować pewne rzeczy. Tylko, że my jako dorośli, dzieci trochę mniej, ale my jako dorośli mierzymy zyski i straty. Czyli co nam da pójście, że tak powiem, w kierunku zwracania uwagi takiej osobie, która uważa się za lidera. Bo dla mnie, jeżeli ktoś nie potrafi w komunikację i nie idzie w tym kierunku, to nie jest liderem, tak? To jest po prostu człowiekiem powyżej, który aspiruje powyżej własnych kompetencji, tak? Do tego, żeby być na stanowisku. Natomiast właśnie, no tu wypracowałem, no komunikacja, to ciągle o tym mówimy. Mierzymy te zyski i straty i co w sytuacji, kiedy tych strat mamy więcej, no to się nie odzywamy siłą rzeczy i zbieramy to wszystko, co się wylewa na nas, aż dochodzimy do sufitu w którymś momencie i potem co? Zaczyna się mobbing w pracy.
No potem się ulewa, wylewa, są krzyki. Tylko co daje krzyk? Co daje krzyczenie?
Poza rozładowaniem emocji niewiele.
Niczego. Czyli to musi być konstruktywna rozmowa.
No, znam ludzi, którzy odchodzili z firm właśnie z powodu braku komunikacji albo takiego traktowania przez lidera i trafiały sprawy do sądu, tak? Właśnie o mobbing, parę innych rzeczy gdzieś tam po drodze uzbieranych do tego koszyka, że tak powiem, nie?
Bo liderem się bywa, a człowiekiem się jest.
No tak jak ze wszystkim. To tak jak dyrektorem przed nazwiskiem, tak?
Tak.
Doktor zostaje, drodzy państwo, no chyba, że ktoś odbierze, że tak się wyrażę. Ale zazwyczaj tak, mecenas, doktor, tak? Są takie zawody, które mają przed nazwiskiem dają te opcje.
Dobra, jeszcze wracamy do tego, co zrobić. Ta osoba, która chce to zmienić i tą komunikację z liderem, czy być słuchana, to tak naprawdę powinna siebie wzmocnić i pracować nad sobą, nad tą swoją odpornością psychiczną, tak? Mhm. Ile jest w stanie zmienić, znieść, albo do którego poziomu nie jest w stanie, tak?
Czyli sufit.
No, czyli jest jakaś granica, tak? Można próbować robić, no ale wiadomo, że w którymś momencie to się nam nie chce, bo to nie przynosi żadnych efektów.
No nie. No
to
nie.
Wtedy co? Zmiana pracy, tak jak mówisz. Odejście, bo odchodzi się
od
ludzi, tak?
Tak, właśnie. Ja słyszałam takie mądre zdanie, że ludzie nie odchodzą z pracy, odchodzą od szefów.
Tak,
nie?
Odchodzą od ludzi, tak.
Odchodzą od złych szefów. I rzeczywiście coś w tym jest. Ja się pod tym podpisuję rękoma i nogami, bo jeśli ktoś lubi pracę, którą wykonuje, ma poczucie tego, że robi ją dobrze, mimo błędów, i nie boję się tego słowa użyć, które popełnia, bo każdy z nas popełnia mniejsze, większe. No, każdemu z nas, umówmy się, zdarzyła się wpadka w życiu, tak? Czy to w szkole, czy to na studiach, czy później właśnie w pracy jednej, drugiej, jak tam państwo sobie tą karierę i życie układali, czy prywatnie choćby. No, to jest jakby czynnik absolutnie ludzki, bezdyskusyjnie. No i myślę sobie teraz tak, no z każdej porażki wyciągamy lekcje. Jest super dla nas. No ale z drugiej strony błędy popełniane w pracy, którą lubimy, one właśnie są tą lekcją, one właśnie powodują, że uczymy się i staramy się tych błędów nie powielać, nie powtarzać ich, nie robić więcej. I odchodzimy dokładnie, nie od pracy. Państwo nie zmieniają pracy, państwo zmieniają szefa najczęściej. Po prostu, nie?
Tak.
Albo decydują się iść na swoje, bo wychodzą z założenia, że nie dogadają się z kimś, kto nie potrafi w komunikację, że tak będę kolokwialnie mówić.
Jeszcze bym tutaj powiedziała, że jeżeli lider ma nad sobą jeszcze kogoś przełożonego, to ten przełożony też powinien się temu przyjrzeć, że ludzie odchodzą.
I z jakiego powodu?
I z jakiego powodu, tak? I jeszcze wracając do tych lekcji i porażek, to, że wyciągamy lekcje, to trzeba sobie zdać z tego sprawę. Mhm. Jaką lekcję? Bo czasami po prostu przechodzimy z jednego do i czasami też powielamy te same błędy, tak? Bo trafimy podobnie na takiego szefa, jesteśmy i potem znowu odchodzimy. Czyli co z tego, że wyciągnęliśmy jakąś lekcję, jak nie podjęliśmy decyzji, jak tego uniknąć? Że następnym razem zrobię to tak, tak i tak.
No to teraz tak, jak byśmy to podsumowały? Jeśli państwo są liderami, czy chcą być, czy mają partnerów w biznesie, zostawcie przestrzeń na to, żeby słuchać, żeby słyszeć przede wszystkim to, co do powiedzenia mają ludzie, bo tylko wtedy jest miejsce na konstruktywne działania wspólne i tylko wtedy jest rozwój.
Tak. Tomasz Zieliński, taki człowiek, który zajmuje się komunikacją generalnie młodzieży, ma takie fajne powiedzenie, usłyszeć na czas. Żebyśmy na czas kogoś usłyszeli w odpowiednim momencie. To jest takie fajne, usłyszeć na czas.
Usłyszeć na czas. No i myślę sobie, że to bardzo dobry kierunek jest dzisiejszego spotkania. Usłyszeć na czas, zostawić sobie przestrzeń do tego, żeby słuchać człowieka, no, zadawać pytania otwarte.
Otwarte.
To jest ważne. Żeby kierować człowiekiem tak, żeby właściwie zrobił to, co ma na myśli, a nie umie tego głośno powiedzieć.
Tak. I być ciekawym drugiego człowieka. Słuchać go z uważnością.
To się da.
Da.
Absolutnie. Potwierdzamy.
Potwierdzam.
A jeśli państwo już są z tej drugiej strony i mają nad sobą człowieka, który nie słyszy, no to małymi krokami spróbujcie doprowadzić do tego, żeby jednak zaczął, a jeśli się nie da, to myślcie o sobie.
Tak.
Prawda?
Bądźmy w zgodzie ze sobą.
No, w pełni sobą, ja bym powiedziała.
W zgodzie ze sobą, o tak. O.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę, drodzy państwo. Agnieszka Dobosz, Joanna Merecka-Łotysz. Mam nadzieję, że państwo wynoszą i mają choć odrobinę lekcji z tych naszych spotkań.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.